Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest środa, 24 kwietnia. Dziś wspomnienie świętego Fidelisa Sigmaringen, męczennika, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wielka Brytania. Kilkanaście dni temu zakończył się Ramadan, czyli święty miesiąc dla wyznawców islamu. Oficjalne zakończenie miesiąca postu następuje wraz ze świętem Id al-Fitr. Szczególny obchód tego jakże zakorzenionego w Wielkiej Brytanii święta postanowiła zorganizować jedna z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie – Uniwersytet Oksfordzki. Obchody Id al-Fitr zaplanowano na 23 kwietnia, gdy Kościół Święty wspomina świętego Jerzego, patrona Anglii. Od dziesięcioleci władze uczelni organizowały tego dnia kolację na cześć świętego Jerzego. W tym roku, podobnie jak w minionym, postanowiono zerwać z tą tradycją i postawić na coraz bardziej popularny na wyspach islam. Zrezygnowano zatem z obchodów Dnia Świętego Jerzego, zastępując je właśnie zakończeniem Ramadanu. Niemcy. Do dość interesującego orzeczenia sądu doszło w niemieckim landzie Hesji. Postępowanie dotyczyło bezwzględnego przestrzegania przez niemieckich pracodawców tzw. Sonntagsruhe, czyli niedzielnego odpoczynku. Na jego mocy zakazany jest w oparciu o uznane prawdy i naukę chrześcijańską niedzielny handel. Prawo to chciała ominąć sieć supermarketów Tegut, która postanowiła, że jej placówki będą otwarte w niedzielę, ale obsługa w nich będzie w pełni zautomatyzowana. Sąd w Hesji zdecydował jednak, że Tegut nie może w ten sposób omijać przepisów, a zakaz handlu w niedzielę musi być bezwzględnie przestrzegany. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Fidelisa Sigmaringen, męczennika. Urodził się on w roku 1578 w niemieckiej miejscowości Sigmaringen. Na chrzcie otrzymał imię Marek. Jego ojciec, Jan Roy, był burmistrzem miasta. Podczas swojego pobytu we Fryburgu Fidelis uzyskał doktorat z filozofii oraz doktorat obojga praw, czyli prawa kanonicznego i prawa świeckiego. Następnie został nadwornym radcą prawnym jednego z książąt niemieckich, ale z uwagi na panujące wśród prawników złe obyczaje zrezygnował z urzędu i wstąpił do zakonu kapucynów. W roku 1612 w wieku 34 lat przyjął święcenia kapłańskie oraz przywdział habit, otrzymując imię zakonne Fidelis. Był gwardianem w kilku klasztorach. Prowadził także działalność duszpasterską wśród protestantów. W roku 1621 papież Grzegorz XV powierzył kapucynom organizację misji w szwajcarskiej Recji, opanowanej przez kalwinizm. Zakon skierował tam Fidelisa, który jako prefekt przemierzał całą okolicę, głosząc kazania i tocząc dysputy teologiczne z protestantami. Czynił to niezwykle skutecznie i wielu innowierców, w tym również kilku przywódców kalwińskich, nawróciło się dzięki Fidelisowi na katolicyzm. Wtedy Kalwini podstępem zaprosili go do kościoła w Zewis, gdzie najpierw próbowali nakłonić go do apostazji, a gdy to się nie powiodło, zamordowali go mieczami i maczugami. Święty Fidelis został beatyfikowany w roku 1729, a kanonizowano go w roku 1746. Jest patronem prawników. Kanada. Już wkrótce bardzo popularny w ostatnich tygodniach transcelebryta może stanąć przed sądem. Chodzi o kapitana Gale'a, określającego się jako Beatrice, który w kanadyjskich siłach zbrojnych pełni funkcję, uwaga, kapelana, osoby zapewniającej innym żołnierzom opiekę duchową i religijną oraz doradzającej im w kwestiach religijnych, etycznych i moralnych. Pan Gale doradzał w tych sprawach na tyle intensywnie, że został oskarżony o napaść seksualną na jednego z żołnierzy. Oskarżenia są na tyle poważne, że siły zbrojne postanowiły zawiesić mężczyznę, gdyż jak uzasadniono, jego zachowanie negatywnie wpływa na dyscyplinę, wydajność lub morale sił kanadyjskich. Przyznasz, mój drogi słuchaczu, że brzmi to dość transfobicznie. Co ciekawe, pan Gale przed kilkoma tygodniami został wyróżniony podczas gali zorganizowanej w ramach tzw. Międzynarodowego Dnia Widoczności Osób Transpłciowych. Stany Zjednoczone. W minionym tygodniu opublikowany został sondaż Pew Research Center na temat popularności urzędującego prezydenta pana Joe Bidena w różnych grupach religijnych. Sondaż jest częścią projektu Religia i polityka przed wyborami w USA i rozpoczął się już pod koniec lutego. Zgodnie z raportem sondażowni, 65% amerykańskich katolików źle postrzega prezydenta Bidena. Przeciwnego zdania jest 35% respondentów. Co ma w głowie te 35%? Strach pomyśleć. W nieco lepszej sytuacji jest kandydat republikanów w tegorocznych wyborach, czyli były prezydent pan Donald Trump. Ten kandydat wśród katolików może liczyć na 42-procentowe poparcie. Donalda Trumpa popierają przede wszystkim biali katolicy. Urzędujący prezydent, czyli Joe Biden, może liczyć na szersze poparcie wśród katolików latynoskich. W sondażu wykazano także, że Stany Zjednoczone zamieszkiwane są obecnie przez 52 miliony katolików. Niemal 30 milionów z nich to katolicy biali, a 17 milionów to latynosi. Polska. W miniony poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Białymstoku zapadł wyrok w sprawie urażenia uczuć religijnych kilku wiernych. Chodzi konkretnie o przerwanie mszy świętej. Sprawca dokonał profanacji w czerwcu ubiegłego roku, gdy w trakcie mszy świętej wszedł do kościoła świętego Wojciecha w Białymstoku i zaczął krzyczeć, że oto zbiera pieniądze oraz zachowywać się agresywnie. Sąd pierwszej instancji skazał sprawcę na 6 miesięcy więzienia. Sąd okręgowy podtrzymał ten wyrok, pomimo apelacji złożonej przez prokuraturę, która domagała się zwiększenia kary do 1,5 roku. Na to sąd nie przystał. W uzasadnieniu czytamy: orzeczona kara jest adekwatna do stopnia winy, społecznej szkodliwości czynu. Sposób popełnienia przestępstwa nie był szczególnie drastyczny. Samo zdarzenie było krótkotrwałe. Miało stosunkowo mało inwazyjny przebieg. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Punkt 32. Szacunek wobec lepszych od siebie. Czy jest jeszcze jakaś cnota, oprócz cnoty religii i pietyzmu, w której przypadku może być wymagane posłuszeństwo? Tak, jest tak w przypadku cnoty szacunku. Czym jest cnota szacunku? Szacunek jest cnotą mającą za przedmiot regulowanie relacji pomiędzy zwierzchnikami i podwładnymi, poza obszarem właściwym Bogu, rodzicom, i władzą personifikującym lub reprezentującym ojczyznę. Czy cnota szacunku ma strzec porządku w relacjach pomiędzy uczniami i nauczycielami, praktykantami lub czeladnikami i szefami, a także pomiędzy wszystkimi podwładnymi i ich zwierzchnikami? Tak, to właśnie cnota szacunku ma strzec porządku w relacjach pomiędzy uczniami i nauczycielami, praktykantami lub czeladnikami i szefami, a także pomiędzy wszystkimi podwładnymi i ich zwierzchnikami. Czy cnota szacunku zawsze wiąże się z cnotą posłuszeństwa? Nie. Cnota szacunku wymaga cnoty posłuszeństwa jedynie w przypadku, gdy chodzi o zwierzchników mających władzę nad podwładnymi. Czy cnota szacunku dotyczy oprócz relacji zwierzchnika do podwładnego także i innych porządków, w których występuje relacja wyższości i niższości? Tak, jest czymś takim porządek wynikający na przykład z wyższości z powodu talentu, geniuszu, bogactwa, wieku, cnoty i innych im podobnych. Czy w tych wszystkich porządkach jest miejsce na praktykowanie cnoty szacunku? Tak, cnota szacunku powoduje, że człowiek oddaje temu, co wyższe, jakakolwiek wyższość w danym przypadku by występowała, szacunek mu należny, choć najpierw należny szacunek powinien być okazany tym, którzy są wyżsi z powodu posiadanej władzy, z którą wiąże się także obowiązek czci i służby. Czy cnota szacunku jest ważna, biorąc pod uwagę dobro społeczne? Tak, jest bardzo istotna z punktu widzenia dobra społecznego, gdyż każde społeczeństwo zakłada wielkość i w pewien sposób podległość, a każdy podwładny musi praktykować cnotę szacunku pod groźbą zmącenia tej pięknej harmonii, na której zasadza się to, co wspaniałe we wspólnym życiu ludzi w danej społeczności. Czy każdy człowiek może praktykować cnotę szacunku? Tak, gdyż nie ma człowieka, który będąc wyżej w wielu różnych porządkach, nie byłby niżej w jakimś innym porządku. Punkt 33. Wdzięczność. Od tego miejsca zaczniemy jutro. Ponownie Polska. W czwartek 18 kwietnia na łamach Rzeczpospolitej ukazał się najnowszy sondaż na temat postrzegania Unii Europejskiej przez Polaków. Z badania wynika, że 51% respondentów postrzega Unię Europejską w sposób pozytywny. Zdecydowanie mniejszy odsetek ankietowanych, 11%, ocenia Brukselę negatywnie, a aż 38% ma zdanie neutralne. Fakt, że ta ostatnia, liczna grupa, nie chciała zadeklarować pozytywnego spojrzenia na Unię, jest, zważywszy na wyniki poprzednich badań, dla eurorealistów mimo wszystko optymistyczny. W sondażu wskazano także, że stosunkowo niewielka, 35% grupa ankietowanych zauważyła, że ingerencja Unii Europejskiej jest obecnie silniejsza niż w ostatnich latach. I jeszcze raz Polska. W minioną niedzielę miała miejsce druga tura wyborów samorządowych, w której wybrano łącznie 748 włodarzy polskich gmin i miast. Największe emocje społeczne budziły pojedynki w Krakowie, gdzie wyborcy dokonali wyboru następcy prezydenta Jacka Majchrowskiego, którym został polityk Platformy Obywatelskiej Aleksander Miszalski, który minimalnie pokonał znanego społecznika pana Łukasza Gibałę, oraz we Wrocławiu, gdzie w szranki z prezydentem Jackiem Sutrykiem stanęła poseł Polski 2050 pani Izabela Bodnar, która jednak odniosła druzgocącą porażkę. W co najmniej dwóch polskich miastach prezydentami zostali przedstawiciele ideowej prawicy. W Bełchatowie wybrano pana Patryka Mariana z Konfederacji, natomiast w Siemianowicach Śląskich na trzecią kadencję prezydentem został przewodniczący partii Polska jest jedna, pan Rafał Piech. Frekwencja w całym kraju wyniosła około 44%. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Statystyczny katolik XXI wieku niestety wychowywał się w kościele przesiąkniętym modernizmem. Wielu wydaje się mówić: o nie, ja nie, my mieliśmy bardzo pobożnego proboszcza, a ja sam źle reaguję na nadużycia liturgiczne, więc mnie jakoś modernizm ominął. Tymczasem najczęściej w takich przypadkach mówi się o objawach choroby, a nie o samej chorobie. Czy ktoś zarażony jest jakimś wirusem jest kwestią zero-jedynkową, albo patogen w organizmie jest, albo go nie ma. I w tym rozróżnieniu nie ma większego znaczenia, że jeden organizm reaguje lekkim stanem podgorączkowym, a inny jest rozpalony, kaszle, krwawi albo się dusi. Albo wirus jest, albo go nie ma. Czy umysł katolika jest zarażony modernizmem jest kwestią zero-jedynkową. Jedynie objawy mogą być inne. Gdy zmysł wiary jest większy, objawy są lżejsze i trudniej zauważalne. Gdy zmysł wiary jest słabszy, pojawiają się klauny na mszach. Ja sam tematyką zajmuję się od 3 lat i w tym czasie przekonałem się, że ludzie dość często uważają, że modernizm to są objawy. U nas w parafii nie ma gitar basowych na mszach, więc u nas nie ma modernizmu. A nasz ksiądz celebruje zreformowaną liturgię z wielką starannością, więc u nas nie ma modernizmu. Tymczasem, jak już mówiliśmy, to są objawy. Choroba jest głębiej i jest czymś trudniej dostrzegalnym. Czym jest ta choroba? Kiedy umysł zarażony jest patogenem modernizmu? Zawsze wtedy, gdy dopuszcza odejście od doktryny choćby o milimetr. Reszta to już objawy. U jednego nastąpi przekonanie, że prawda objawiona dawana jest człowiekowi na bieżąco i że sporo w tej kwestii jeszcze przed nami. Inny dopuści subiektywizm w religii. Wiesz, każdy to przeżywa inaczej. Na wszystko można patrzeć przecież z różnych stron. To prawda, że na wszystko można patrzeć z różnych stron i że różni ludzie mogą zupełnie inaczej przeżywać katolicyzm, ale w katolicyzmie wszyscy patrzymy, nawet jeżeli z różnych stron, dokładnie na to samo. Różnice mogą pojawić się w ujęciu istoty, ale nie w samej istocie. W katolicyzmie wszystko jest jedno. W modernizmie pojawia się brak spójności. Co więcej, i co pojawia się dość często, umysł zarażony modernizmem, jeżeli ma skłonności do pychy, a kto ich nie ma, zaczyna uważać, że dwuznaczności i nieokreśloności są przejawem dojrzałości i szerokiego spojrzenia. Podczas gdy ci, którzy widzą jedno i to samo i mówią tak, tak, nie, nie, to są ludzie twardogłowi i zamknięci. Tak kiedyś nauczano, teraz w to wszystko tchnięto nowego ducha, czy coś w tym stylu. Obcując prawie całe swoje życie z katolicyzmem modernistycznym, czyli tak naprawdę nie katolicyzmem, ja przeżywałem intelektualne katusze. Wreszcie musiałem przyjąć, że niezrozumiałość jest miarą wiary. Im bardziej ktoś jest w stanie przyjąć, że możliwe są jednocześnie dwie sprzeczne ze sobą tezy, tym bardziej on jest wierzący. A ja taki młotek, ciągle albo, albo. Pamiętam też, z jakim trudem przyjmowałem wtedy, że teologia jest, uwaga, nauką. Teolog to był ktoś, kto opisuje jakieś w miarę spójne ze sobą tezy, ale nie ma żadnego problemu, jeżeli inny teolog opisze inne, również w miarę spójne ze sobą tezy, ale już niespójne z tym, co mówił tamten. Piękna mi nauka. Tymczasem, po odkryciu, że to, co znałem, to nie jest katolicyzm, ale modernizm, i że katolicyzm ma 2000 lat, a modernizm kilkadziesiąt, i że nauka prawdziwie katolicka jest dla rozumu tym, czym krystalicznie czysta woda dla spragnionego organizmu, bardzo odżyłem. Teraz mój rozum nie jest gwałcony. Modernista zapyta, to co, objąłeś rozumem całą wiarę? To pytanie to jest dla mnie kwintesencja tej intelektualnej brei. Nie, mój drogi modernisto, rozumem całej wiary nie objąłem, ale nie natrafia on na sprzeczności. Podobnie jak nie objąłem rozumem całej matematyki, ale umiem rozpoznać matematyczne błędy na niższym lub powiedzmy średnim poziomie. Spójność nauki katolickiej z rozumem nie polega na tym, że całość łatwo zmieścisz w rozumie. Każdy ma zresztą rozum innej pojemności, ale żaden uczciwy rozum, mniejszy czy większy, nie napotka w nauce katolickiej rozumowej sprzeczności. To jest coś przepięknego i zachęcam każdego, żeby nie pić wiedzy katolickiej z brudnej kałuży, ale z górskich źródeł krystalicznie czystej wody, czyli jakich? Przedsoborowych. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik. Zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 12 maja zostanie odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Fidelisie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.